Chciałbym, bracia i siostry, podzielić się dzisiaj z wami kilkoma myślami, moimi rozważaniami z ostatnich dni, które koncentrowały się, dotyczyły osoby Ducha Świętego, działania Ducha Świętego w naszym życiu, tego jak to powinno być, tego jak to czasem niestety bywa. Chciałbym rozpocząć od dwóch miejsc ze Słowa Bożego, pierwsze zapisane w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 6, werset 19. Słowa, które nam doskonale są znane. Chciałem, abyśmy sobie właśnie już na samym wstępie je przypomnieli, uświadomili i pewne rzeczy uzmysłowili. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, werset 19. Pisze apostoł Paweł w ten sposób. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Pytanie retoryczne. Werset w ten sposób sformułowany, postawiony. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, którego macie od Boga, który mieszka w was? Apostoł Paweł tak utwierdza, tak ugruntawia, tak właśnie klaruje, wyjaśnia, że ciało jest czymś więcej niż to, co widzimy. Ciało człowieka wierzącego, ciało chrześcijanina jest czymś więcej niż jest w stanie sobie to uzmysłowić, jest w stanie sobie to w jakiś sposób wytłumaczyć, jest czymś więcej. I mówi Słowo Boże, jest świątynią Ducha Świętego. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego? To pytanie, ten werset, on w sobie niesie już swego rodzaju pewną odpowiedź i ma na celu właśnie wstrząśnięcie chrześcijaninem, wstrząśnięcie człowiekiem wierzącym i postawienie sprawy w taki bardzo jasny, jednoznaczny sposób z Bożego punktu widzenia. Popatrz na swoje ciało, pomyśl, zastanów się, czym ono jest tak naprawdę. A jeśli już się zastanowisz i znajdziesz odpowiedź, to zastanów się, czy sprostasz, czy podołasz temu zadaniu, które przed tobą jest postawione, temu celowi, do którego to ciało zostało powołane. Bracia i siostry, coś niesamowicie głębokiego tutaj wypływa z tego wersetu i z tej nauki apostoła Pawła, z tej nauki Słowa Bożego. Więc mówi o naszym ciele, które jest świątynią Ducha Świętego. Ducha Świętego. Apostoł Paweł z takim, zobaczmy, jakim przekonaniem mocnym mówi, Ducha Świętego, który jest w was. Nie gdzieś w przestrzeni, ale właśnie w was, w tobie i we mnie. Tak apostoł Paweł właśnie pisze tutaj w tym wersecie. I którego macie od Boga. Którego macie od Boga. I dalej, nie należycie też do siebie samych. I ten znak zapytania. Czy nie wiecie, że tak właśnie w waszym życiu jest? Że tak w waszym życiu się wydarzyło? Że tak w waszym życiu się stało? I drugie miejsce z listu apostoła Pawła do Efezjan. Jeszcze chciałbym, byśmy otworzyli rozdział pierwszy. Przeczytali werset 13 i 14. Tutaj apostoł Paweł w innym kontekście troszeczkę i w innym świetle inaczej charakteryzuje właśnie obecność Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego. I podaje nam właśnie taką naukę. 13-14 werset pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Apostoł Paweł znowu wyraża się z takim bardzo głębokim przekonaniem, z takim przesłaniem. Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, uwierzyliście w Jezusa Chrystusa, otrzymaliście Ducha Świętego. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I dalej właśnie pokazuje nam charakter tej pieczęci, którą nosimy w sobie, który jest rękojmią dziedzictwa, rękojmia, poręczenie, gwarancja dziedzictwa naszego. Aż do czasu, kiedy nastąpi odkupienie własności Bożej. Ku uwielbieniu chwały Bożej. Chwała naszemu Bogu, bracia i siostry, za jeden z tak wspaniałych cudów, niewytłumaczalnych, niewyobrażalnych, niepojętych, jaki wydarzył się w naszym życiu, kiedy zostaliśmy napełnieni świętym Bożym Duchem. I kiedy tak czytam te wersety i kiedy je tak czytamy, Nie wiem, czy zastanawialiśmy się nad tym, czy nie, czy coś nas poruszyło właśnie w tych fragmentach, że apostoł Paweł tak bardzo jednoznacznie pisze o tym, że ci, którzy uwierzyli, otrzymali Ducha Świętego, że wy jesteście świątynią Ducha Świętego, którego macie od Boga. I powiem tak, na tle tych wersetów chociażby, jeszcze innych miejsc Słowa Bożego, powstały takie rozbieżne nauki, które coraz częściej możemy też słyszeć, z którymi możemy też coraz częściej się spotkać. Ponieważ czytając te wersety tak bez głębszego zastanowienia i komentarza, wydawać by się mogło, że faktycznie każdy człowiek, który uwierzył w Jezusa, jest również napełniony Duchem Świętym. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I tak jak wspomniałem, na właśnie tego rodzaju stwierdzeniach zostały zbudowane bardzo dwie takie sprzeczne i rozbieżne nauki. I właśnie które twierdzą i dowodzą, że każdy człowiek wierzący, który się nawrócił, jest od razu automatycznie w momencie nawrócenia pieczętowany Duchem Świętym, to jest jedna z grup takich nauk. Drugie głoszą, że w momencie chrztu wodnego człowiek właśnie zostaje napełniony Duchem Świętym. No, część z nas, czy może większa część była swego czasu kiedyś członkami Kościoła katolickiego. Tam się twierdzi, że Duch Święty zstępuje z kolei w momencie bierzmowania. Taka jest właśnie nauka, przyjmuje się znamie Ducha Świętego, człowiek zostaje napełniony Duchem Świętym i jeszcze myślę, że gdyby poszukać, jeszcze można by to porozdrabniać i pokazać, czy w tym momencie nawrócenia, w momencie przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca, uznania Go Zbawicielem, że człowiek też zostaje zapieczętowany, ochrzczony, wypełniony Duchem Świętym. Bracia i siostry, chciałbym właśnie tutaj na wstępie, żebyśmy taką mieli jedną myśl i sprowadzić nas do takiego jednego właśnie kierunku myślenia, ponieważ uważam i myślę, że nie jestem w tym odosobniony i zgadzamy się z tym, że to tak nie jest, że to tak automatycznie w życiu człowieka wierzącego nie działa. Oczywiście nikt nie jest w stanie, myślę, wytłumaczyć, jak to jest, rozdzielić Pana Jezusa od Ojca i od Syna i pokazując, że Pan Jezus zamieszkał w człowieku. Czy da się tak wyraźnie powiedzieć, ale tam Ducha Świętego nie ma. Jeszcze tam Go w pełni nie ma. To są niesamowicie trudne i niezrozumiałe pojęcia. Natomiast trzymając się nauki biblijnej, musimy jedną rzecz zauważyć. Musimy zwrócić na jedną rzecz uwagę. I tak jak było właśnie w pierwotnym Kościele i ta nauka się nie zmieniła po dzień dzisiejszy. Nauka Słowa Bożego. Pan Jezus w Jerozolimie nakazał uczniom, żeby oni czekali, razem byli zgromadzeni, aż zostaną przyobleczeni mocą z wysokości. Więc Pan Jezus zapowiadał właśnie taki moment i takie wydarzenie, kiedy uczniowie, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa, kiedy wierzące Boże dzieci zostaną napełnione obiecanym Duchem Świętym, którego Pan Jezus zapowiedział. I w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, tak doskonale znanym nam rozdziale Dziejów Apostolskich, tam właśnie widzimy, bracia i siostry, spełnienie tej obietnicy. Pierwszy werset mówi, że gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Co to oznacza? To jest bardzo ważne stwierdzenie, że byli wszyscy razem na jednym miejscu. I tu widzimy właśnie ten moment, kiedy grupa osób jest zgromadzona w jednym miejscu razem. I co z tą grupą osób się dzieje? Werset czwarty mówi, kolejne wersety pokazują, że powstał ten gwałtowny szum z nieba, ukazały się języki jakby z ognia i werset czwarty mówi, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Bracia i siostry, i tak myślę, kiedy czytamy Słowo Boże, widzimy tutaj, że stwierdzenie, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, to odnosi się rzeczywiście do tych wszystkich, którzy tam byli zgromadzeni. To w pierwszym Kościele, to w naszych czasach jest to tak nieco rozdzielone w czasie, ale w pierwszym Kościele, jak poczytamy, jeszcze za chwilę zobaczymy inne miejsca Słowa Bożego, to niewyobrażalne było, że może człowiek prowadzić chrześcijańskie życie, zacząć wzrastać bez tego momentu właśnie chrztu Duchem Świętym. Było to nie do pomyślenia, było to niezrozumiałe. I uczniowie, kiedy przybywali, czy do Efezu, czy tak jak czytamy właśnie w Słowie Bożym do Samarii, gdy zadawali takie pytanie uczniom, czy wy zostaliście zapieczętowani, ochrzczeni, napełnieni Duchem Świętym w momencie, kiedy uwierzyliście. To było tak właśnie przeżycie, ono było tak spójne, że trudno było to w jakiś sposób rozdzielić. I stąd też uważam apostoł Paweł, kiedy pisze tak wyraźnie do Koryntian: wy jesteście świątynią Ducha Świętego, którego macie od Boga. Do Efezjan: w Nim wy, którzy uwierzyliście w Pana Jezusa, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. To można było bez najmniejszego właśnie problemu stwierdzić takim autorytatywnie i jednoznacznie właśnie, że ten zbór, ten Kościół właśnie był wypełniony, prowadzony, zapieczętowany Duchem Świętym, ponieważ taka była właśnie, taki był kładziony nacisk, bardzo mocny nacisk. Otwórzmy 8 rozdział Dziejów Apostolskich. To jest właśnie jedno z miejsc, które chciałbym właśnie na potwierdzenie i jednocześnie zaprzeczenie tych teorii, które mówią o tym, że to wszystko dzieje się automatycznie. To są właśnie dwa takie miejsca, które wyraźnie temu przeczą. I czytamy w 8 rozdziale, werset 14-15, tutaj Słowo Boże mówi o przybyciu Piotra i Jana do Samarii, kiedy uwierzyli, że tam ludzie się nawracają, że tam ludzie przyjęli Słowo Boże, więc posyłają apostołowie dwóch ze swojego grona uczniów, Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, mówi werset 15, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Widzimy, bracia i siostry, jak bardzo wyraźnie rozdzielone od tego momentu chrztu wodnego po napełnienie Duchem Świętym, że to było odrębne przeżycie, ale zwróćmy uwagę, jednocześnie uwierzyli w Pana Jezusa. Przyszli uczniowie, przyszli apostołowie, zadali od razu to właśnie pytanie, modlili się, przepraszam, nie zadawali tu pytania, w drugim miejscu, tutaj modlili się za nimi, aby oni otrzymali Ducha Świętego, bo jeszcze nie byli ochrzczeni, bo jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego w momencie nawrócenia czy w momencie chrztu wodnego. Dopiero to się wydarzyło po tej modlitwie i kiedy wkładali na nich ręce, kiedy się modlili, Boże Słowo mówi, pokazuje, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Drugie podobne miejsce w 19 rozdziale, również Dziejów Apostolskich i z kolei tam werset 2. Tutaj czytamy właśnie, również kolejni uczniowie przybywają, apostoł Paweł przybywa do Efezu i tam spotyka niektórych uczniów Pana Jezusa w Efezie. I tam apostoł Paweł zadaje bardzo wyraźne pytanie. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Czy to się wydarzyło właśnie wtedy? Czy byliście tak otwarci, byliście tak gotowi? Czy to się stało faktem, że Duch Święty stąpił na was w tym właśnie dniu, w tym momencie, w tej chwili, kiedy uwierzyliście? Apostoł Paweł tak formułuje swoje pytanie, a oni mu odpowiadają: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Nie zostali pouczeni w tym kierunku. Na to odpowiada apostoł Paweł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Ale jeszcze nic się nie wydarzyło w temacie właśnie napełnienia Duchem Świętym. Dopiero kolejny werset otwiera właśnie tutaj to pole działania Ducha Świętego w ich życiu. I gdy apostoł Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Więc widzimy, bracia i siostry, właśnie jak w świetle tych różnych nauk, których, tak jak wspomniałem, nie brakuje, nie jest mało, kto tam czasem gdzieś sięgnie do czegoś, może zostać rzeczywiście właśnie tak ukierunkowany niebiblijnie, niewłaściwie, na podstawie jakichś wyrwanych z kontekstu właśnie fragmentów, niepełnych fragmentów, nieuzupełnionych innymi miejscami, można faktycznie wtedy właśnie popaść w taką niefrasobliwość i podać się jakiemuś wpływowi takiej nauki. Natomiast widzimy wyraźnie, Słowo Boże rozdziela ten fakt i wręcz co nam to mówi? Nakłania, to nam powinno pokazywać właśnie ten kierunek, nakłaniać nas, mobilizować do tego, motywować, abyśmy wszyscy rzeczywiście byli ochrzczeni, byli napełnieni Duchem Świętym. Bracia i siostry, to powinien być cel naszego chrześcijańskiego życia, jeden z celów naszego chrześcijańskiego życia, zwłaszcza mówię o osobach, które nawracają się, które poznają Pana Jezusa. bądź te, które dotąd nie skorzystały jeszcze z tego daru łaski, jaki Pan Bóg przygotował dla wszystkich, którzy wierzą właśnie, którzy ufają Jego obietnicom. Dlaczego jest tak bardzo właśnie to ważne? Pan Bóg ma bardzo konkretny cel w napełnieniu Duchem Świętym, nie dlatego, żeby właśnie w jakiś sposób tylko na tle innych się wyróżniać, bo przecież zupełnie nie o to chodzi. Ale cel jest dużo, dużo głębszy. Pan Bóg pragnie, aby właśnie, abyśmy jeszcze bardziej, pragnie jeszcze bardziej, jeszcze mocniej oddziaływać na nasze osobiste życie poprzez Ducha Świętego, któremu w nas daje mieszkanie. Pragnie, żeby to oddziaływanie było jeszcze skuteczniejsze, jeszcze bliższe, jeszcze mocniejsze. Pan Bóg pragnie mieć jeszcze bliższą więź z każdym z nas poprzez działanie swojego Świętego Ducha. Pragnie jeszcze bardziej nas spajać ze sobą. Pragnie jeszcze bardziej wprowadzać nas właśnie przez Ducha Świętego w prawdę, w zrozumienie Słowa Bożego, w poznanie woli Bożej, wprowadzenie w takie codzienne życiu przez Ducha Świętego. To są realne właśnie aspekty, kierunki działania Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego, który chce być Jemu poddany, który chce się właśnie poddać pod kierownictwo Świętego Bożego Ducha. Pragnie nas uczyć, pragnie nas wprowadzać i upodabniać do Jezusa Chrystusa. To pragnie Pan Bóg czynić i o wiele mocniej, skuteczniej może to wykonywać właśnie poprzez Ducha Świętego, który działa w nas, że tak powiem, bardzo tak obrazowo działać od wewnątrz, nie tylko od zewnątrz, ale właśnie także i właśnie działać od wewnątrz w nas. Wreszcie pragnie Pan Bóg wyposażać nas darami Ducha Świętego. No wiemy, że bez chrztu Duchem Świętym trudno jest mówić o jakichkolwiek darach Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty zstępował, tu widzimy właśnie to potwierdzenie. Mówili językami i prorokowali. Objawiały, zaczynały objawiać się dopiero właśnie dary Ducha Świętego. Takie właśnie cudowne Boże prowadzenie. Więc to jest również to otwarcie się właśnie na Boże prowadzenie. Otwarcie się na działalność Świętego Bożego Ducha. Tego wszystkiego, co On ma i wnosi do naszego życia. I możemy z tego właśnie czerpać, z tej pełni. Możemy z tego korzystać. I jeszcze właśnie ten jeden aspekt, o którym wspomniał apostoł Paweł w liście do Efezjan, że w nim zostaliście zapieczętowani. Zostaliśmy zapieczętowani. To jest takie wyraźne Boże potwierdzenie. To jest moja własność, mówi Pan. I ja wiem, że my żyjemy w tym świecie takim, poruszamy się cielesnym, więc trudno tą pieczęć pokazać. Natomiast jestem głęboko przekonany, że w tym świecie duchowym zupełnie inaczej to wygląda. Że zupełnie inaczej to wygląda. Gdyby tak popatrzeć duchowymi oczyma, prześwietlić, zobaczylibyśmy właśnie ludzi, którzy noszą na sobie tą pieczęć i tych, którzy tej pieczęci nie mają. Słowo Boże tak wyraźnie mówi. To jest dla Pana Boga bardzo wyraźna, bardzo widoczna właśnie pieczęć. Nowe tłumaczenie Biblii Gdańskiej mówi ten werset tłumacząc, że zostaliśmy uwierzytelnieni pieczęcią. Uwierzytelnieni pieczęcią Ducha Świętego. To jest właśnie z tego Bożego punktu widzenia to, co jeszcze Duch Święty właśnie wnosi i daje do naszego życia. Zobaczmy, bracia i siostry, i popatrzmy w kontekście tych kilku wspomnianych. Ja mogłem oczywiście przygotować do każdego z tych po kilka wersetów, punktów, o których wspomniałem, pokazać na stronicach Słowa Bożego. Natomiast wiele czasu to by zajęło, a jeszcze chciałem jedną istotną myśl przekazać. Także tylko wybaczcie tak zdawkowo, tak jakby w punktach o tej bardzo krótko na temat tego, co Duch Święty czyni, dlaczego został posłany do naszego życia i co może, jaki jest Boży cel właśnie posłania Ducha Świętego, ale zwróćmy uwagę też na tą właśnie pieczęć, uwierzytelnienie, takie właśnie Boże potwierdzenie, jakie to jest wielka łaska żyć, być człowiekiem na tej ziemi, a nosić na sobie tą pieczęć pochodzącą od samego Ojca. Jakie to jest cudowna łaska, jakie to jest wspaniałe wyróżnienie, że tak użyję takiego sformułowania. Przecież w niczym, bracia i siostry, w niczym sobie na to nie zasłużyliśmy. Dowód cudownej, ogromnej, niepojętej dla nas Bożej łaski i Bożej miłości. Jak to dobrze jest być z Bogiem, jak to dobrze ufać Jemu, być Jego dzieckiem, jeszcze dodatkowo być zapieczętowanym właśnie tą mocą Świętego Bożego Ducha. Ja tak przyglądam się, jedną rzecz taką zauważam w praktyce zborów, że nie jest to już tak częste, jak bywało kiedyś, aby właśnie ci, którzy jeszcze nie zostali zapieczętowani, aby organizowali się, aby przychodzili z taką inicjatywą właśnie, aby taką modlitwę o napełnienie Duchem Świętym zorganizować. Kiedyś bywało częściej takie właśnie modlitwy. My taką praktykę ciągle podtrzymujemy na zjazdach gimnazjalistów, na obozach, na zjazdach młodzieżowych, na obozach czy innych spotkaniach. To często się właśnie wychodzi z tą inicjatywą, żeby młodzież, żeby te młode serca, gimnazjaliści, nastolatkowie, żeby oni już od tych najmłodszych lat mogli przeżywać, doświadczać tej łaski napełnienia Duchem Świętym, a później swoje życie w oparciu o to doświadczenie rozwijać, aby dalej na tym się budować, aby być wzmocnionym, posilonym tą mocą z wysokości, której Pan Bóg właśnie w tym momencie człowiekowi udziela. Natomiast tak u starszych osób już, o tych, którzy jeszcze nie zostali, czy dołączają w trakcie, nawracają się jakby trochę takich mniej. Gdzieś to pozostaje jakby w tle, na drugim planie. Ja chciałem bracia i siostry zachęcić właśnie do tego, jeśli są na tym miejscu osoby, jeśli wiecie właśnie, kto jeszcze potrzebowałby takiej modlitwy, aby też wzajemnie siebie zachęcać. I jaki problem jest zorganizować taką modlitwę? Jaki problem jest zorganizować przed nami... Mamy zaplanowany cały tydzień modlitw właśnie, który ma służyć temu, abyśmy wzrastali duchowo, abyśmy rozwijali się duchowo, abyśmy wzmacniali się duchowo, abyśmy doznawali tego posilenia, pokrzepienia od naszego Pana. Więc jak wspaniale by się to wpasowywało również i w tą treść i temat naszych modlitw. Właśnie zabiegania o siłę do prowadzenia świętego życia, do prowadzenia czystego życia. Skąd ją czerpać, jak nie od źródła, jak nie ze źródła, jakim jest właśnie święty Boży Duch, który daje nam tą siłę, który przeciwstawia się właśnie temu wszystkiemu złu, które dotąd jest na świecie. To jest taka jedna myśl. Druga myśl, którą chciałbym przekazać i ona tak też żyje w moim sercu, zapisana w liście apostoła Pawła do Efezjan w rozdziale 4, w wersecie 30. Tutaj apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie teraz kieruje słowa ponownie i odnosi się do osób, które posiadają, zostały zapieczętowane Duchem Świętym. I to jest, na początku wspomniałem, że to jest wielka łaska, ale też i odpowiedzialność. Wielka łaska, ale i odpowiedzialność być świątynią Ducha Świętego. Czy zawsze podołamy temu zadaniu? Czy sprostamy właśnie temu? Czy nie jest tak, że czasem właśnie coś robimy nie tak? Co się wówczas dzieje? Słowo Boże mówi, daje taką tutaj naukę, daje taką przestrogę. W 4 rozdziale, 30 wersecie apostoł Paweł listu do Efezjan pisze: a nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Czyli widzimy, bracia i siostry, jak tutaj przewija się właśnie ta myśl, zapieczętowani na dzień odkupienia. Pan Bóg będzie weryfikował, będzie patrzył. Ale czasem właśnie my pozwalamy też, dajemy się w jakiś sposób uśpić. To często obserwuje się u młodych osób, że dla nich celem jest być napełnionym Duchem Świętym, bo żyją w tym głębokim przekonaniu, że Pan Bóg, Pan Jezus, kiedy przyjdzie po swój Kościół, zabierze wszystkich tych, którzy mają tą pieczęć na sobie, którzy są ochrzczeni Duchem Świętym. My również z tą nauką większości się, myślę, z nas zgadzamy. Nie chciałbym teraz właśnie tutaj wchodzić i w te różne właśnie zawiłości i różne interpretacje, czy tylko ochrzczeni Duchem Świętym, czy pozostali. To jest tak, tyle powstało na tym tle różnych rozbieżności, dyskusji i różnych interpretacji, że myślę, że nieraz słyszeliśmy. Ja myślę, że najbezpieczniejszą rzeczą jest po prostu nie ryzykować. Najbezpieczniejszą nie ryzykować, jeśli nie wiem, co stoi na przeszkodzie, abym został napełniony Duchem Świętym. Co stoi na przeszkodzie? Ale uważam, że nie jest to jedyna gwarancja. Bracia i siostry, nie jedyna gwarancja. I o tym się często zapomina. Bo właśnie ochrzony Duchem Świętym, a potem żyję sobie, jak sobie żyłem. Albo po tym takiej fali takiego zachwytu, entuzjazmu przychodzi taka szarzyzna życia, takie po prostu zobojętnienie, a za chwilę czym się zajmę innym i różnymi innymi rzeczami. Gdzie jest Duch Święty wtedy? Gdzie jest to życie w Duchu Świętym? Gdzie jest wtedy ten właśnie ogień? Gdzie jest ten płomień? Gdzie ta oliwa? Gdzie ona jest? I Słowo Boże mówi właśnie w dwóch miejscach. Tu apostoł Paweł pisze: nie zasmucajcie Ducha Świętego. W innym miejscu pisze, aby nie gasić Ducha Świętego, aby nie zagaszać Ducha Świętego, nie zagaszać Jego działania, nie tłumić działania Ducha Świętego w swoim życiu. Co z tego, że ochrzczony zostałem Duchem Świętym 20 lat temu, jak dzisiaj tego życia w ogóle we mnie nie ma, jak w ogóle go nie widać i wydaje wręcz odwrotne owoce. To jaką ja mam gwarancję? Jaka to dla mnie jest gwarancja? To jest wstyd i to jest hańba, jaką niosę swoim życiem, pokazując właśnie innym. Człowiek ochrzczony Duchem Świętym. Ile ja słyszałem razy właśnie takie właśnie stwierdzenie i porównania czasem od ludzi z zewnątrz, którzy gdzieś tam się przyglądali tylko naszej społeczności, przyglądali się gdzieś z boku i mówią, jak to jest człowiek, który jest ochrzczony Duchem Świętym i on tak żyje, to gdzie tutaj w tym wszystkim sens i logika? I trudno się też z takimi stwierdzeniami nie zgodzić. Człowiek żyjący dla Boga, chrześcijanin, kochający Boga, kochający swojego Pana, dodatkowo właśnie noszący tą pieczeń na sobie, pieczeń Ducha Świętego, jakim powinno być nasze życie. I apostoł Paweł tutaj właśnie zwraca się i pisze i ku przestrodze naszej mówi, a nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Bracia i siostry, i tak sobie pomyślałem, jak to właśnie w życiu naszym bywa. Nieraz byliśmy sami zasmuceni przez kogoś. Wiemy, jaki to jest stan, kiedy człowiek jest smutny. Zobaczmy właśnie, jak tutaj odniesione jest i jednocześnie jak pokazuje na osobowość Ducha Świętego. To, co znowu tych różnych nauk, Duch Święty, osoba, nie osoba, niewyjaśniona i niepojęta to rzecz. Natomiast można go zasmucić. Można go zasmucić. Zobaczmy. Można go zasmucić, tak jak i każdego z nas. Jakieś sytuacje, jakieś działania, jakieś okoliczności potrafią nas zasmucić. Co się wtedy dzieje, kiedy jesteśmy zasmuceni? Przychodzi brak radości, brak jakiejś euforii, entuzjazmu. Wyciszamy się, gdzieś zostajemy tacy zagaszeni, przygaszeni. Nie mamy jakiejś szczególnej ochoty do jakiegoś działania. Kiedy człowiek jest smutny, to wszystko widzi w takich innych, często barwach, w innych kolorach. Zobaczmy, jak ważne jest, aby w swoim życiu nie zasmucać Ducha Świętego. Nie zasmucać Ducha Świętego, bo kiedy Duch Święty będzie zasmucony, to automatycznie będzie to miało odzwierciedlenie w naszym życiu, w naszym duchowym stanie, w naszej relacji z naszym Bogiem. To nie będzie taka relacja, że będziemy tak chętnie śpieszyli do zboru na nabożeństwa. To nie będzie taka relacja, że będziemy chętnie skłaniali nasze kolana do modlitwy w naszych domach. To nie będzie taka relacja, że tak chętnie będziemy otwierali Słowo Boże i nie będziemy mogli się od Niego oderwać. To nie będzie taka relacja, kiedy Duch Święty będzie zasmucony, to te rzeczy nie będą w nas wcale pociągały, nie będą wcale sprawiały w nas takiej ogromnej radości. To one z jakimś czasem staną się tylko taką pewną praktyką wyuczoną albo z obawy przed tym dla zachowania pewnych pozorów i usprawiedliwienia samego siebie. Ale to nie ma z kolei nic wspólnego z takim życiem dla Boga i z Bogiem, o jakim Słowo Boże mówi, jakie nam pokazuje, jakie wyznacza właśnie dla nas. Więc zobaczmy, jak zasmucenie Ducha Świętego bardzo negatywnie właśnie wpływa na nasze życie. I ono powoduje, że taki właśnie systematyczny, stopniowy zjazd, jak po równi pochyłej, rozpędza się, rozpędza, rozpędza. Na początku jeszcze powoli, ale potem coraz dalej, dalej i dalej. I zatrzymać się jest trudno. Wtedy już tylko zderzenie, dramat, tragedia. Przecież nie takiego życia chcemy, nie takiego życia oczekujemy. Ale to się zaczyna od właśnie małych rzeczy. I apostoł Paweł w tym 4 i 5 rozdziale listu do Efezjan, powyżej i poniżej tego przeczytanego wersetu, opisuje kilkanaście elementów, które powodują, że Duch Święty bywa systematycznie albo notorycznie zasmucany w naszym życiu. Przez to, bracia i siostry, przez gniew. 26 werset. Werset 28. Przez kradzież. Werset 29 mówi. Przez nieprzyzwoite słowa, które z naszych ust wychodzą. Dalej mówi werset 31. Przez gorycz, przez zapalczywość, przez gniew, przez krzyk, przez złorzeczenie. To wszystko elementy, które wpływają, które my czynimy, które wychodzą z człowieka, które człowiek czyni swoimi ustami, które popełnia w swoim życiu. To wszystko powoduje zagaszanie i zasmucanie działania Świętego Bożego Ducha. Gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie. One powodują zasmucanie Ducha Świętego. Powodują zagaszanie Ducha Świętego. Brak uprzejmości, serdeczności, brak odpuszczenia, przebaczenia. Werset 32. Co powoduje? Kiedy człowiek nosi w sercu gdzieś te wszystkie żale, urazy. Co to powoduje? Gorycz. rośnie gorycz i te wszystkie kolejne elementy, one zaczynają właśnie się powielać i nawarstwiać. W 5 rozdziale czytamy: a rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane pośród was, jak przystoi świętym. Ile to w dzisiejszych czasach na ten temat jest mowy, ile rozmaitych żartów, ile rozmaitych opowieści, ile rozmaitych historii, to słyszymy na praktycznie każdym kroku. Ile tego się wszystkiego dookoła ogląda, a Słowo Boże mówi, niech to nawet nie przychodzi wam, niech nawet nie będzie wymieniane wśród was. Niech nawet nie będzie wymieniane. To wszystko tak negatywnie, bardzo negatywnie oddziaływuje. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją. To są tylko niektóre, bracia i siostry, elementy. Tu znowu, gdyby w to się chcieć zagłębić, ogromną listę można by stworzyć. Tak bardzo uogólniając, można powiedzieć, no każdy grzech to jest właśnie zasmucanie, to jest właśnie przygaszanie Ducha Świętego. Dlatego tak sobie nad tym wersetem szczególnie właśnie rozmyślałem, jak przez takie właśnie czasem rzeczy wydawałoby się no prozaiczne, nie aż jakieś takie coś wielkiego, nie jakieś wielkie przestępstwo, ale jak takie rzeczy potrafią właśnie oddziaływać, działać na Ducha Świętego. Zobaczmy na tą Jego wrażliwość. Zobaczmy na tą Jego wrażliwość, że takie rzeczy bardzo mocno właśnie tak działają i oddziaływują. Dlatego apostoł Paweł tak jednoznacznie pisze zdecydowanie: a nie zasmucajcie Ducha Świętego. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Weźmy sobie, bracia i siostry, właśnie tą werset głęboko do serca. Chciałbym właśnie do tego nas nakłonić, chciałbym do tego nas zachęcić. Póki mamy czas, póki mamy możliwości, rozmyślajmy, analizujmy, zobaczmy, które sytuacje z naszego życia, które elementy z naszego życia, z naszego postępowania, z rzeczy, które nas otaczają, którymi się zajmujemy, które to mogą wpływać negatywnie na nasze życie, które to elementy mogą wpływać negatywnie i powodować zasmucanie Ducha Świętego, i po prostu to wyeliminujmy. Przestańmy to praktykować, przestańmy iść w tym kierunku. Pójdźmy właśnie w tym przeciwnym. I jeszcze na zakończenie zobaczmy do 5 rozdziału, werset 18. Tutaj apostoł Paweł, zwróćmy uwagę, to tyle wersetów poświęconych właśnie temu, co zasmuca Ducha Świętego, co go gasi, czego unikać, a w jakim kierunku zdążać. I tutaj mamy w wersecie 18: nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Więc tutaj bardzo szerokie zagadnienie dotyczące tego wina, tego tych miejsc, gdzie to wino się spożywa, tego z kim to się spożywa, tego co tam się potem dzieje, o czym się mówi, jak to wygląda. Ale myślę, że to nie tylko tak dosłownie, ale też i bardzo szeroko można i przenośnie właśnie przenieść na inne aspekty i dziedziny życia, które powodują w konsekwencji rozwiązłość, a nie nasz wzrost duchowy, które nie powodują właśnie przybliżania się do Pana Boga i rozwijania w Duchu Świętym. Pełnia Ducha Świętego to powinien być cel każdego z nas. Kiedy będziemy żyli w pełni Ducha Świętego, to bracia i siostry, to kiedy zabrzmią trąby Archanioła, czy to będzie w czasie snu, czy to będzie w czasie naszych zwykłych czynności, jesteśmy zupełnie spokojni, w okamgnieniu na obłokach znajdziemy się razem z naszym Panem. Kiedy będziemy pełni Ducha, mamy tą absolutnią właśnie gwarancję. Zapieczętowani Duchem i żyjący w pełni Ducha. Nie pozwólmy też, aby się właśnie uśpić. Nie pozwólmy, aby się od tego dać odprowadzić, aby jakimiś różnymi sobie nabijać umysł różnymi naukami i teoriami, czy to tak, czy nie tak. Bądźcie pełni Ducha. Jak bardzo prosto, krótko, zwięźle i na temat jest tutaj nam przedstawione. Bądźcie pełni Ducha. A jak być pełnym Ducha? Jak się napełniać? Mamy tak wiele możliwości, mamy tak wiele okazji. Jeśli chcemy jeszcze doczytać, proszę bardzo, 19-20 werset. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To są właśnie środki, to są rozmaite metody tego, jak napełniać się Duchem Świętym. Życzę, bracia i siostry, każdemu z nas, abyśmy właśnie podążali w takim jednym kierunku, w tym wspólnym kierunku, aby Duch Święty wypełniał nasze serca, aby wypełniał serca nas wszystkich. Jeśli zdarzyło się, że dostrzegamy w naszym życiu, że zasmuciliśmy Ducha Świętego, przyjdźmy z pokorą do naszego Pana. Przyjdźmy i przeprośmy za to, co uczyniliśmy. Poprośmy o to Boże światło, o Boże przebaczenie, ale też, aby Pan Bóg dał nam tej siły, by nie powielać tego, co zrobiliśmy w swoim życiu złego, by nie powielać tych złych właśnie praktyk, które doprowadziły do zasmucenia Ducha Świętego. Prośmy, aby to Boże życie w nas było rozbudzane, aby było w nas rozpalane. I w takim właśnie nastawieniu, i takim ciągłym dążeniu, i takim poprawianiu, i takim korygowaniu, i takim napełnianiu się Duchem Świętym żyjmy i oczekujmy przyjścia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech nas wszystkich dobry Pan Bóg błogosławi. Skłońmy nasze kolana, przyjdźmy przed Boże oblicze za Ducha Świętego. Podziękujmy za Jego działanie w naszym życiu. Podziękujmy i prośmy, aby jeszcze więcej Bożej łaski wylewało się w życiu każdego jednego z nas. Amen.